Dobrze? Dobrze. Dobry wieczór. Nazywam się Darek Fox i przeczytam parę tekstów z książki pod tytułem Ustalenia z Maastricht. To są teksty częściowo poetyckie, częściowo prozatorskie. Książka ukazała się w serii Więcej poezji, więc tu akurat ten tytuł serii się zgadza, bo więcej jest wierszy niż utworów, które wyglądają jak proza. Może na początek tekst pod tytułem Wiersz polski średniej długości. Zamknięty w sobie chodzę ze spuszczoną głową. Skacowane siedemnastki rozglądają się za czymś do picia i mówią: zamknięty w sobie chodzi ze spuszczoną głową, a my, skacowane siedemnastki, rozglądamy się za czymś do picia. Ze spuszczoną głową powoli podchodzę do lodówki. Skacowana siedemnastka, co ma na imię Ewa, mówi, że ze spuszczoną głową powoli do lodówki podchodzę za wolno. Powoli? Za wolno? Więc chcesz tego Niemca, czy go nie chcesz? Pytam po cichu, bo raczej wcześnie jest. Niemiec o świcie blaskiem żarówki wyrwany z resztek mroku wygląda z grubsza jak dorodna kiełbasa z wąsami, bo okolica obfituje w kucharzy, którzy skasowane siedemnastki mają za nic. Niemiec w butelce nazywa się browar tutejszy. Wąsy ma, bo nać. Kapsel zdejmuje. Już bez hełmu podaję skacowanej siedemnastce i kończę opowieść o sprzedawczyni, która przestała mnie kochać, bo wszedłem do sklepu z synem, a nigdy wcześniej nie widziała mnie z synem, co chodzi do drugiej klasy. Skacowana siedemnastka, Niemcem pokrzepiona, mówi, że ona nigdy nie przestanie mnie kochać. Chyba jednak ma na imię Małgorzata. Nawet gdybym wszedł do jej sklepu z synem syna i bratem żony. Amerykanem się zaciąga, Niemca podając bezimiennej koleżance. Rusek tymczasem niszczy tapicerkę w taksówce, bo się wylał. Nasz menedżer do spraw Ruska przeprasza tymczasowego kolegę taksówkarza i prosi, żeby jak najprędzej zawrócił do tymczasowego sklepu z Ruskami, którym po godzinach sprzedaje ta, co tymczasowo mnie nie kocha. Skacowane siedemnastki zawijają się w koc z tymczasowym kolegą gitarzystą. Tymczasowy kolega perkusista wciąż taksówce. Niemca dopijam, Amerykana dopalam i lodówkę, co po oczach wali, delikatnie zamykam. Zamknięty w sobie, chodzę ze spuszczoną głową. Ponieważ jechałem pociągiem, w którym jechała duża ilość młodych mieszkańców Łodzi, bo jechałem z Łodzi Kaliskiej i jechali na jakąś transową imprezę do hali ludowej, to przeczytam taki utwór pod tytułem Nocturn. Sobota na folwarku po wypłacie robocizny. Zanosi się na wielki sejm żurawi. Pustkowie przy ognisku wypełnia się powoli. Muzyka z karczmy daje leciutko po uszach czerwonych. Nie widać żadnych niegdysiejszych powstańców jadących przez kartoflisko, bo syn drobnego ziemianina zabrał ich na obiad po sprawie u wójta, a kartoflisko zamasakrowały dziki nietutejsze. Widziała to dziewczyna z grabiami i nic nie powiedziała. Koń ciągnie zaprzęg, lecz tego nie widać. Jak dziecko w zbożu, którego już nie ma, pijany chłop biegnie za dziewczyną z koszykiem, potykając się co chwila o coś na kształt stogu. Tymczasem dziewczyna z koszykiem, która wcześniej była dziewczyną z grabiami, przeistacza się w kobietę z grzybami. Nie ma miejsca dla gipsowego konia. Nie ma miejsca na gąszcz leśny, babie lato, kruchtę wiejskiego kościółka i kaczeńce. Jesień już. Niebawem ujrzymy krzyż przydrożny w srogiej zadymce zimowej. W przyszłym roku ostatecznie porzucimy Mazowsze, gdzie tyle nowego zobaczyć można, mimo że według schematów turystycznych to najuboższa, najmniej malownicza dzielnica. By udać się na Ukrainę, do ojczyzny pejzażu bezsłonecznego, w której zboże jest ogniem, a ogień zbożem. Miejscowa ludność odlewa się na mikser. Jeszcze pociągniemy trochę wątek muzyczny. Taki tekst pod tytułem Płyta Roku. To jest prawdziwa historia, nawet fragmenty snu, które zawarłem w tym wierszu są prawdziwe. Kiedy udało mi się podejść do Białego Domku z zakratowanym oknem, zadzwonił telefon. Puściłem kratę i podniosłem słuchawkę. Słyszałem ją dokładnie, jakby była tuż obok. Mgła cicho opadła z drzew. Krople rosy zadrżały na pajęczynach. Ptak przeleciał jak nietoperz koło mojej twarzy. Zapytała o żonę, która pracuje w kinie, więc powiedziałem, że jej nie ma, bo jest w kinie. Kształt nietoperza rozmazywał się w mroku. Zapytała, czy wiem coś o płycie z muzyką do pasji Mela Gibsona, którą żona obiecała odłożyć dla niej. Mrok zgęstniał, zrobiło się zimno. Zamierzałem pierdolnąć słuchawką, lecz na szczęście dotarło do mnie, że rozmawiam z kobietą, na którą gapiłem się kiedyś przez całą wywiadówkę, bo mój syn chciał, żebym zaliczył chociaż jedną wywiadówkę. Bez bólu zaliczyłem jedną wywiadówkę. W ciągu godziny zdołałem zobaczyć wszystko i prawie polubiłem jesień. A tu nagle coś takiego. Nie wierzę. Ptak przeleciał jak nietoperz koło mojej twarzy. Gryzoń obudził kota i szykuje się na śmierć. Jednak jest, więc przeczytam utwór, w którym pojawi się ta pani. To jest Louise Brooks, legendarna aktorka, niedoceniona w Polsce. Przecena map. Poeta pisze wiersze, bo musi załatwiać ważne sprawy, a nie ma pod ręką lepszego sposobu. Zostałem oddelegowany do załatwienia ważnej sprawy, ponieważ okazało się, że jestem jedynym człowiekiem w okolicy, któremu zdarzało się pisać niezrozumiałe wiersze, jakąś prozę i do gazet. Trudno, nie mieliśmy pod ręką lepszego sposobu. Człowiek napisze wiersz, bo musi. Tym razem ma być zrozumiały i na temat. Przejdźmy więc do tematu, żeby go zrozumieć. Rzecz w tym, że z jednym bardzo fajnym kolegą, na co dzień sławnym artystą, postanowiliśmy zrobić film. Po wielu trudnych rozmowach doszliśmy do wniosku, że jest nam potrzebna aktorka, która wygląda jak Louise Brooks. Rozpatrywaliśmy też kandydaturę Katharine Hepburn. Po nocy przed monitorem stwierdziliśmy, że na najlepszym zdjęciu wykonanym w 1935 roku Katharine Hepburn wygląda jak Louise Brooks. Błyskawicznie wydrukowaliśmy więcej zdjęć Louise Brooks. Tutaj muszę przypomnieć, że ukrywając się pod pseudonimem napisałem utwór, który na oko wyglądał jak elegia dla Katharine Hepburn. W rzeczywistości jednak był pierwszą próbą obsadzenia tytułowej roli w filmie, który chcemy zrobić z kolegą. A przy okazji całkiem niezłym kawałkiem o paleniu papierosów w pociągu do Łodzi. Niestety tekst dałem pochopnie jednemu magazynowi dla nikogo i podejrzewam, że nie do końca zrozumiały był. Wyglądasz na taką, co od czasu do czasu zagląda do grubych i mądrych kwartalników, bo chyba nie przypadkiem jesienią zajrzałaś do ważnej piwnicy, kiedy zebrali się w niej ci, co zawodowo wypełniają ważne piwnice, magazyny, dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki i strychy. Pamiętasz, było raczej chujowe lato. Pociąg z Olsztyna do Łodzi Fabrycznej przyjechał na Centralny o czasie. Siedliśmy do wagonu dla palących. Ogień miałem ja. Paliliśmy za dużo. Marlboro kontra Lucky Strike. Był remis, więc trzeba powtórzyć. Ktoś, kto w taki sposób trzyma ręce w kieszeniach spodni, musi wiedzieć, kim była Louise Brooks. Ktoś, kto wygląda jak Louise Brooks, musi wiedzieć, że my z kolegą wiemy, że tylko ktoś o wyglądzie Louise Brooks nas urządza. Inaczej spierdolimy sprawę jak Pinokio. Taki kawałek prozy, który oczywiście może być równie dobrze poezją. Pod tytułem Muzeum Feminizmu. Bardzo go lubię, więc go przeczytam. To jest, tutaj prozy w tej książce mają to do siebie, że ich bohaterem jest Sal Paradise. To jest oczywiście imię i nazwisko, które ukradłem Jackowi Kerouacowi. I ten mój bohater tak się nazwał, no bo chciał jakoś w Polsce po prostu polskiej literaturze zabrzmieć, a nie wiem, jakby miał na imię Arek albo Patryk, to by nie zabrzmiał, więc jest Salem. I to on tutaj występuje. Pewnego popołudnia, kiedy wracaliśmy z Virginią Woolf z otwarcia wystawy 15-tonowych rzeźb jakiegoś kretyna, zza rogu wyszła dziewczyna nieprzeciętnej urody, która spojrzała mi w oczy, minęła nas i wsiadła do zaparkowanego nieopodal czarnego Volkswagena Golfa. Feminizm, powiedziała Virginia Woolf, to opona zimowa, bez której ani rusz. Rozpaczliwie próbowałem zapamiętać numery czarnego Volkswagena Golfa, bo przy Virginii Woolf nie wypadało mi zapisywać czegokolwiek na zaproszeniu na otwarcie wystawy 15-tonowych rzeźb jakiegoś kretyna. Pewnej soboty Virginia Woolf zaprosiła mnie na obiad. Virginia Woolf rzadko zapraszała mnie na obiady. Kiedy wszedłem do jej jadalni, otwierała właśnie puszkę, w której była chyba zupa pomidorowa z bodajże amerykańskich zrzutów. Wiedziałem skądinąd, że sobotnie obiady były dla Virginii Woolf okazją do wielu ważnych przemyśleń. Uwielbiałem te ciepłe chwile w zimnym lazarecie literatury. Postanowiłem rozpalić w kominku, więc ruszyłem w stronę drzwi, by przynieść kilka suchych gałązek. Feminizm, powiedziała Virginia Woolf, to dobry otwieracz do niedobrego opakowania. Przyniosłem plastry i bandaże. Kiedy kilka dni później wszedłem do domu Virginii Woolf, w sieni potknąłem się o dużą paczkę. Co to może być, Sal? Zapytała Virginia Woolf, pokazując mi zabandażowane dłonie, o których przecież nie zapomniałem. Ochoczo zabrałem się do rozpakowywania. W środku była 20-kilogramowa rzeźba jakiegoś kretyna. Feminizm, powiedziała Virginia Woolf, to komórka zawalona 20-kilogramowymi rzeźbami jakichś kretynów, o które potykają się dobrzy znajomi Virginii Woolf. Na wszelki wypadek potknąłem się jeszcze raz. Kiedyś spotkałem Virginię Woolf pod budą z hamburgerami. Wzięliśmy po jednym średnim, bo było to w czasach, kiedy jeszcze można było wziąć po średnim. I usiedliśmy na pobliskiej ławce. Przez pół godziny rozmawialiśmy o tym, czy sprzedawcy hamburgerów przechodzą na emeryturę w tym samym wieku, co inni obywatele. Feminizm, powiedziała Virginia Woolf, to musztarda, która wyciekając z bułki na but zmusza nas do natychmiastowej reakcji. Jeśli nie zareagujemy odpowiednio szybko, musztarda zaschnie, zmuszając nas w ten sposób do bezsensownej agresji. Chusteczki higieniczne nabyłem 3 przecznice dalej, kiedy musztarda zaschła już na moim bucie. Wygrażając pięściami sprzedawcy hamburgerów, który mnie nie widział, udałem się w swoją stronę. Podczas ulewy Virginia Woolf miała zwyczaj wieszania psów na krytykach literackich. Feminizm, powiedziała Virginia Woolf, to 200-stronicowa recenzja 200-stronicowej powieści. Zebrałem się w sobie. Nie, powiedziałem. Feminizm to opasły podręcznik budowy okrętów przyniesiony z osiedlowej biblioteki publicznej przez dziewczynkę, którą ojciec wysłał po skromny wybór wierszy zapoznanej XIX-wiecznej poetki litewskiej chłopskiego pochodzenia. Virginia Woolf po raz pierwszy spojrzała na mnie jak na mężczyznę. Przymknij się, Sal, powiedziała. Ale ja jeszcze przeczytam kawałek. Przeczytam jeszcze jedno krótkie opowiadanie i jeden dłuższy wiersz. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę, ale muszę, ponieważ w tle jest Louise Brooks, a ona się w tym opowiadaniu pojawia. O, jest. Nie laska. Był poniedziałek, więc ubrani jak gangsterzy na otwarcie nowego kasyna siedzieliśmy przy plastikowym stoliku w moim ogródku we czterech. Dean Moriarty, Stary Byk Lee, Carlo Marx i ja, Sal Paradise. Arkadiusz, Damian, Patryk i Horacy to nie są imiona dla pisarzy, tak jak mówiłem. Mężczyźni nie noszą takich imion. Więc siedzieliśmy w moim ogródku, kiedy nowa lokatorka domu naprzeciwko zaczęła w końcu wyładowywać swój skromny dobytek z czarnej furgonetki. W poniedziałki przyjeżdżały do naszego miasteczka czarne furgonetki, z których wysiadały nowe lokatorki domów postawionych po to, by zasiedlały je nowe lokatorki. Po raz pierwszy witaliśmy nową lokatorkę siedząc w moim ogródku. Pozostali mieli już swoje lokatorki z naprzeciwka, ja nie miałem. 3 miesiące czekałem na tę chwilę. Nasze miasteczko postawiono za rządowe pieniądze, ponieważ w dużych miastach było za dużo pisarzy. Rząd postanowił zaradzić jakoś tej sytuacji, więc postawił 1000 domów w 1000 godzin. Okoliczna ludność dorobiła sobie przy tej okazji, bo marihuana jakoś tego roku nie obrodziła i zanosiło się na ciężką zimę. Z niewiadomych powodów Ministerstwo Kultury do dzisiaj nie rozstrzygnęło konkursu na nazwę tej miejscowości. W naszych dowodach osobistych nadal figurowały nazwy dużych miast. których formalnie nadal było za dużo pisarzy. Zaproponowałem Sztokholm, ale doradcy ministra z Krakowa nie zgodzili się. Doradcom z kilku innych miast mój pomysł nawet przypadł do gustu, ale momentalnie nominowany ich do Nike zmuszono do przeniesienia się do stolicy i usunięto z grona doradców. Nowa lokatorka bardzo mi się spodobała. Louise Brooks i Izabela Rossellini w jednej, w czarnych ciuchach. Lee spojrzał na mnie wzrokiem starego byka. Sal, dobrze wiesz, że to nie laska jest, rzekł, kiedy już się napatrzył. Nie laska, aż huczy. Mam nadzieję, że cię w tym roku nominują do Nike, powiedziałem przez zaciśnięte zęby. Dla pisarza z takim zmysłem obserwacji to miasto jest już za małe. Lee zamilkł. Podniósł się z plastikowego krzesła i ruszył w kierunku swojego domu, tradycyjnie zawadzając o bar. Chyba za mocno mu dowaliłem, ale sam o to prosił. W naszym miasteczku mogli mieszkać tylko ci pisarze, którzy nie byli nominowani. Nominowany mieszkaniec naszego miasteczka musiał się spakować tuż po ogłoszeniu nominacji i najszybszym transportem walić na Warszawę. Parę dni później spotkałem nową lokatorkę w sklepie na rogu. Dzień dobry, powiedziałem. Dzień dobry, powiedziała. Dobrze idzie, pomyślałem. I zamarłem. Do sklepu wszedł pijany stary byk Lee, który zaczął zachowywać się gorzej niż pijany stary byk Lee. Na początek zaczął wąchać nową lokatorkę. Bezwiednie sięgnąłem po gazetę wyborczą, rozłożyłem ją, żeby jakoś jak najdokładniej zasłonić się przed wzrokiem mojej wielkiej miłości. Traf chciał, że na kulturze mi się otworzyła. On nadal wąchał, a ja wciąż czytałem. Sprzedawca nic nie widział, bo wyszedł na zaplecze po moje ulubione papierosy. Przeczytałem, złożyłem gazetę i całkiem normalnie podszedłem do starego byka Lee. Zostałeś nominowany do Nike, powiedziałem. Przykro mi. Lee zamilkł, kupił egzemplarz wyborczej na pamiątkę i wyszedł ze sklepu. Wyjechał do Warszawy z Karlo Marksem, którego także nominowano. Nie. Podałem jej papierosy i powiedziałem, zapiszę ci wszystkie niepublikowane kawałki, jeśli mi powiesz, jak masz na imię. To znaczy, że zapiszesz mi wszystkie kawałki, powiedziała. Nic do tej pory nie opublikowałeś. Miała rację. Nie groziła mi nominacja do Nike, a inteligentne kobiety leciały na mnie, bo miałem dom i dożywotnie stypendium, więc nie musiałem mnie utrzymywać i męczyć się z moimi włosami w wannie. Powiedziała mi, jak ma na imię, a ja zapisałem jej wszystkie niepublikowane kawałki. Byliśmy szczęśliwi do czasu, gdy wpadła na pomysł opublikowania mojej książki pod swoim nazwiskiem. Od razu nominowano ją do Nike. Poprosiła mnie, żebym pomógł jej załadować skromny dobytek do czarnej furgonetki. Powiedziałem, żeby poprosiła o pomoc Dina, bo jego też nominowano. Poszła do Dina i poprosiła go o pomoc. Od 5 lat mieszkają razem gdzieś na Mokotowie. Rząd się pomylił. Kiedy nadszedł poniedziałek, wyprasowałem mój gangsterski krawat, zasiadłem przy plastikowym stoliku w ogródku i położyłem rewolwer na krześle starego byka Lee. Po godzinie pod dom naprzeciwko zajechała czerwona Toyota, z której wysiadła Lala w czerwonej kiecce. Na początek przestrzeliłem oponę. I jeszcze tylko jeden wiersz pod tytułem Proza Polska, który też bardzo lubię. Gdyby ktoś z Państwa chciał poznać historię wiersza, to właśnie ukazała się taka książka o historii 26 wierszy poetów współczesnych i ten wiersz jest tam objaśniony, chociaż w paru miejscach, przyznam się, do tego kłamie. Proza Polska. Proza Polska budzi się o 11 i widzi półkę z książkami zamiast głowy Jodie Foster. Proza Polska budzi się o 11 i widzi półkę z książkami zamiast głowy Jodie Foster. Proza Polska budzi się z problemami, więc nie stroni od spowalniających narrację powtórzeń. Jeszcze przed chwilą 15-letnia Jodie Foster obiecywała prozie polskiej stertę nieziemskich doznań. Proza Polska traktuje obietnicę Jodie Foster jak obietnicę księgowego z Ministerstwa Prozy. Proza Polska zapomina o Jodie Foster, bo są chwile, kiedy Proza Polska nic nie pamięta. Podczas rozmowy z ekspresem do kawy Proza Polska postanawia nie odbierać telefonów. Podczas rozmowy z ekspresem do kawy Proza Polska postanawia odebrać jeden telefon. Proza Polska podnosi słuchawkę i mówi, że nie poprowadzi działu haiku w Newsweeku. Proza Polska ma 35 lat i zmierza w przeciwnym kierunku. Proza Polska idzie po Gazetę Wyborczą do kiosku koło szkoły syna Prozy Polskiej. Proza Polska czyta Gazetę Wyborczą, bo to największa gazeta we wsi. Kiosk koło szkoły syna Prozy Polskiej jest zamknięty z powodu zagranicznej choroby. Zagraniczna choroba doprowadza Prozę Polską do stanu podwyższonej gotowości. Proza Polska wraca do domu i postanawia, że dzisiaj nie zapozna się z doniesieniami z frontu. Po drodze Proza Polska odbiera rachunek, z którego wynika, że milczenie jest złotem. W związku z zaistniałą sytuacją Proza Polska włącza muzykę, rozmawia z tosterem i postanawia, że dziecko obejrzy kolejne odcinki ważnych kreskówek u dziadków, którym ważne kreskówki nie przeszkadzają w rozmowie z tosterem. Rodzice Prozy Polskiej niechętnie przyjmują pomysł syna do wiadomości. Podczas rozmowy z rodzicami Proza Polska przypomina sobie, że musi jechać do Warszawy. Proza Polska musi jechać do Warszawy, żeby powiedzieć do mikrofonu słowo o literaturze. Proza Polska jedzie do Warszawy tylko dlatego, że ta literatura to Henryk Bereza. Proza Polska wyciąga zegarek, żeby sprawdzić, która godzina i o co chodzi. Molestowany przez Prozę Polską zegarek jest własnością syna Prozy Polskiej. Syn Prozy Polskiej pożyczył zegarek ojcu, bo słyszał, że tata oprócz prozy wymacał też poezję. Proza Polska cieszy się, ponieważ po raz pierwszy ma okazję opuścić miasto z własnością dziecka. Proza Polska opuszcza miasto z własnością dziecka. Proza Polska czuje się jak Andrzej Sosnowski, skądinąd poeta. Proza Polska od urodzenia woli poetów. Andrzej Sosnowski nie rusza się z domu bez drobiazgu będącego własnością jego syna. Syn Prozy Polskiej ma na imię Ulises. Ulises pożyczył Prozie Polskiej zegarek nowej generacji. Zegarek Ulisesa wskazuje 11:15. Zegarek Ulisesa nie kłamie, a do tego ma kilka tajemniczych funkcji. Proza Polska zwraca uwagę na napis Open. Proza Polska naciska coś, co wystaje pod tym napisem. Wieko unosi się i Proza Polska wysypuje na dłoń sztuczny śnieg, który Ulises przywiózł z Warszawy, gdzie gościł na premierze Królowej Śniegu. Jeśli wzrok Prozy Polskiej nie myli, jest to drobno posiekana folia z warzywniaka. Proza Polska marznie na oczach współpasażerów, wsłuchując się w zdanie następna stacja Wierzbno. Proza Polska już wie, o co chodzi, więc garnia śnieg do zegarka i śpieszy obrazić cycatą królową. Cycata królowa rozmawia z wilkiem i trzema świnkami. Świnki przyjmują propozycję i ogłaszają pobór. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.
Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Jaworski i chciałem przeczytać kilka wierszy z wydanej książki Dusze Monet. Dokąd wędrują dusze monet? Gdzie się podziewa ciało astralne tych 25 erę, które zgubiłem na lotnisku Kastrup? Kobiety żyją dłużej. 14 lat małżeństwa z Hermanem było najszczęśliwszym okresem w moim życiu. Emma Goering. Wspomnienia skrywam głęboko w sercu jak drogocenny skarb. Lina Heydrich. Moja pierwsza, jedyna i prawdziwa miłość. Irene Mengele, pierwsza żona. Święto. Stałem tam i patrzyłem, jak łby martwych karpi mieszają się z brudem rozdeptanego śniegu. chłopiec z czerwonym czołem. Nie dłub sobie w głowie, chłopcze z czerwonym czołem. Wady wrodzone. Nie lubisz ślepych kotów, a lubisz ślepe konie? Rozmowa z matką. Krzysiu, pamiętam jak byłeś taki malutki, a ja cię niosłam w beciku w taką straszną zimę. I tak się bałam, żeby ci główka czasem nie przemarzła. A dzisiaj widzę, że ci jednak przemarzła. Karl Jaspers. Ruchaj, Krzysie, gruchaj. Za 20 lat tylko to będziesz pamiętał, a nie to, co powiedział Karl Jaspers. Ptaki. Przyjdzie żona i mnie nakarmi. Pewność. Wszystko, co istnieje, istnieje albo nie istnieje. Urocze córki państwa Goebbelsów. Helga, Hilde, Holde, Hedda i Heide. Gdzie się podziały? Czyli w liczbę aniołków małych policzone? Czyli do raju wzięte? Na wyspy szczęśliwe? Gdzieśkolwiek są, jeśliż są? Okrucieństwa biologii. Jakie okrucieństwa? Nie myśl o tym. Nie myśl o ciele. Wyzwól się z więzów. Duch ponad materię. Nie myśl o tym. I na Boga, zjedz coś. Nie możesz nie myśleć na pusty żołądek. Requiem dla Kici. 27 lipca 2005, 18 grudnia 2005. Poluj z aniołkami. Ostatnie przykazanie miłości. Pocałujcie mnie w usta. Otwarte okna. Otchłań i histeria. Wszechświat mnie rozpieszcza. Woda. Najdoskonalszą substancją jest woda. Tylko ona mnie interesuje. Myślę, że Bóg chciał stworzyć wodę. Reszta to kwestia zabrudzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję zespołowi Pustki.
Nazywam się Zbigniew Machej. Pierwsza piosenka nosi tytuł Łyżeczka.
Widelec i nóż pragnęli i już położyć do łóżka łyżeczkę. Widelec i nóż pragnęli, no cóż, popieścić łyżeczkę troszeczkę. Łyżeczka umiała od rana być miła, wypukłym tyłeczkiem rozkosznie mieszała i słodko kręciła w herbacie lub kawie i swoim kręceniem mieszając ciekawie widelec kusiła i nóż. Łyżeczka nie chciała dwóm sztućcom dać ciała i trochę się bała, bo zwłaszcza ten drugi był ostry i długi, a ona nieśmiała i mała. Nie chciała też zaznać widelca pieszczoty, wiedziała, że z tego być mogą kłopoty i miała ten sztuciec za błazna. Dlatego wolała przed nimi gdzieś uciec, gdzieś skryć się przed nożem i jego kolegą. Ja z nimi myślała się pieścić nie mogę myślała dać ciała. Dlatego upadła na dywan za nogę stołową i już. Bo nasza łyżeczka nieśmiała i mała, owalna, nieostra, lubiła być brana jak łyżka jej siostra przez panią lub pana do ust. Lubiła być brana i oblizywana, bo taki był właśnie jej gust. Jej gust. Jej gust. Jej gust. Młody hrabal. W 1938 roku młody hrabal zaczynał pisać wiersze. Miał 24 lata i zaczynał od błyskotek w guście od pustowego surrealizmu. Właśnie przyjął Ewangelię André Bretona, ale wciąż słyszał echa Sybilli i szemrzący strumień świadomości swojego stryja Pepina. Był początkującym prorokiem we własnym kraju. Tęsknił za czystym poznaniem jak Archimedes. Chciał przeniknąć prawa erotycznej geometrii, ale jego serce krwawiło od wewnątrz, od niespełnień. Chciał ustami rysować trójkąty wokół pępka swojej muzy, która miała na imię Georginia albo Wiktoria. Chciał ustami malować kwadraty na jej pośladkach. Chciał jej obciąć powieki scyzorykiem, żeby móc patrzeć jej w oczy nawet kiedy spała. Chciał być artystą awangardowym, ale jeszcze nie wiedział, co z niego będzie. Nie mógł więc nie być samotny. Na spliny nie pomagała mu nawet piłka nożna na łąkach za Łabą. Nawet codzienne kąpiele w rzece od kwietnia do października. Chciał umrzeć dla świata. Wydał na siebie wyrok, studiował prawo karne. Upijał się kiczem zachodów słońca. W letnie wieczory ćmy unosiły go wysoko do gwiazd, do pozaziemskich świateł. Płakał nad reklamami nieba. Pytajnik miłości wykrzywiał mu twarz. Płakał nad swoim życiem. Upijał się tanim pięknem. kiczem wiosny, secesyjnym kiczem jesieni. Wzruszał się kiczem pogrzebów, lamentem wiejskich staruszek, kiczem wieńców na grobach i napisów na czarnych szarfach. Za cmentarzem komunalnym wiatr po polach roznosił falami echo orkiestry dętej. Koralowo żarzył się węgiel żałoby. Młody hrabal zaczynał pisać wiersze. Maszyna marki Underwood zacinała się w galopadzie jego palców i myśli. Wychylał się przez okno poezji na podwórze browaru, kiedy księżyc w pełni wschodził zawinięty w turban chmur. Browar był wielki jak kościół. W sadach nad rzeką niewidzialne ręce wiatru ćwiczyły gamy na liściach czereśni. Klawiatury płynęły za horyzont w stronę niskich, powulkanicznych gór. Razem z nimi harfy anielskie jęczały pod winogradem gwiazd. Były to raczej rybitwy rozpięte w locie jak białe krzyże. Centkowane jak orchidee szybowały nad wodami łaby daleko na północ. Młody hrabal nie był przystojny i odważny jak pogromcy zwierząt w cyrku kluczki. Ale dni jego młodości płonęły jak obręcze, przez które miały skakać berberyjskie lwice. Był początkującym poetą we własnym raju. Po 8 piwach wychodził z gospody na rynek. Idąc, rozniecał krokami tęcze. Nie był jednak dobrym tancerzem, był dobrym słuchaczem. W głowie szumiały mu rozmowy ludzi z gospody. Wracał do siebie na poddasze browaru. Czuł się jak węglarka, oderwana od reszty składu i pędząca w ciemność. To, co miało przyjść tanecznym krokiem, pędziło na łeb na szyję z naprzeciwka. To, co było nieuchronne, przyskakiwało wielkimi susami cicho na kocich łapach. Europa tonęła w monachijskich sosach. Młody hrabal wzywał anioła zagłady. Przywoływał potop miłości. Siedząc przy lampie naftowej, wywoływał filmy niemej grozy. Groteskowe cienie bez ludzi rosły na ścianie za zimnym piecem kaflowym. Jako początkujący poeta zasypiał w ubraniu na łóżku, którego rano nie pościelił. Od jesieni do wiosny sypiał ubrany w 3 pary spodni, jak jego stryj Pepin. Budził go deszcz bębniący w cynowy dach browaru, dzwoniący w czarnych rynnach. Rozpoznawał jamb w jego rytmie. Chciał płynąć pod prąd tego deszczu, pod prąd miłości aż do źródeł. I już nie chciał wracać do siebie krokami, rozniecając tęcze. Był bowiem słabym tancerzem. Pewnego razu w zimie, kiedy po balu wracał do siebie przez rzekę, skacząc z kry na krę, zrozumiał, że miłość można wygrać jak los na loterii fantowej. Jego następna muza była spod znaku wagi. Chodził z nią za rękę wzdłuż łaby, z gorączką, z duszą na ramieniu, bo nie nadawał się do małżeństwa. Był zazdrosny jak pierrot i czuł się winny jak Kain. Księżyc majaczył wśród chmur. Przelatywały nietoperze, przejaśniało się. Na niebie Kasiopea przeglądała się w lustrze Oriona i Andromeda dryfowała w towarzystwie delfina drogą usłaną czarnymi różami. Kosmos uciekał, czas uciekał, życie uciekało razem z gwiazdami. Wcale nie było pewne, czy fajerwerki miłości zmieniały coś w tej ucieczce. Młody hrabal nie umiał być amantem. Nie wiedział, co z niego będzie. Uciekał na poddasze browaru czytać wiersze Ungaretti'ego i cierpienia młodego Wertera. Czuł się jak dzwonkowa dziesiątka z kart do Mariasza, jak niedźwiedź z obrączką w nozdrzach. prowadzone na łańcuchu w nieznane. Pomiędzy przypływami i odpływami ptasiego świergotu słychać było bolero Ravela. Kosmos uciekał jeszcze szybciej. Należało być słońcem i kochać jak słońce. Czasy surrealizmu kończyły się. Łaba płynęła nadal do Morza Północnego, ale teraz przez protektorat i Trzecią Rzeszę. Należało być przynajmniej słońcem. I chociaż nikt wtedy jeszcze nic nie wiedział o czarnych dziurach i zagładzie słońc, przyszłość pędziła przez ciemność z naprzeciwka, jak pusta węglarka oderwana od reszty składu. Gwałtownie zaczynała się epoka totalnego realizmu. Ostatni utwór nazywa się Piosenka lobbującego w sprawie zwolnienia poezji z podatków. Hej, senatorzy, posłowie, słuchajcie, co teraz powiem. I ty, partyjny baronie, chodź, coś ci szepnę na stronie. Aby uniknąć upadku i zostać przy korycie, polską poezję z podatków zwolnijcie całkowicie. Zwolnijcie całkowicie. Hej, panie prezydencie, posłuchaj mnie z przejęciem, a ty, panie premierze, nie słuchaj mnie w złej wierze. Aby uniknąć upadku i zostać przy korycie, polską poezję z podatków zwolnijcie całkowicie. Zwolnijcie całkowicie. Zwolnijcie. Zwolnijcie. Zwolnijcie.
Proszę o dotację do nieczytanych wierszy.
Raz. Dobry wieczór. Pobłogosław Panie nas i nasze siostry i naszych braci, których z Twojej opatrzności spożywać mamy. Noba. Wiersz nazywa się pustki. Jestem taki samowtór z tym ogonem moim i samotrzeć, jeśli mam liczyć z brzuchem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedyny ślad po nas to, że w misce ubyło. Jaka karma, taki los, mama śpiewała, lecz na dach łajdaczyć się chętnie pobiegała. Są dni pod psem, kiedy kot woli się frasować, tudzież myśleniem zbytnim głowę sobie psować. Świat tego nie zrozumie, kota obłapiając, przytulając, głaskając, zając, królik, gąska, myszki, pieski, rybki, zając, zabawiając. Ciekawe, co by było, gdybym kiedyś w domu zeżarł wszytek baleron, nie mówiąc nikomu. Ha, a lecz taki protest mej godności ujmuje, a mój brzuch pociechy darmo upatruje. Noba. Noba. Jako wielki tygrys i wampir w nocy otworzę lodówkę. Ja zwykłem zwijać się embrionalnie, ale kiedy wszyscy zasną w nocy, otworzę lodówkę i zrobię im straszną, straszną apokalipsę. Ale kiedy wszyscy zasną, na razie chodzą, na razie patrzą. Zrobię im straszną apokalipsę z uwzględnieniem ryby i baleronu. Na razie chodzą, na razie patrzą. Chyba mają jakiś problem z uwzględnieniem ryby i baleronu, którego dotąd nie widziały kocie oczy. Chyba mają jakiś problem. Na razie wkładają, zdejmują kastet, którego dotąd nie widziały kocie oczy. Czekam i czekam, na razie wkładają, zdejmują kastet. Ogólnie rzecz biorąc, mam przejebane. Czekam i czekam, jako wielki tygrys i wampir. Ogólnie rzecz biorąc, mam przejebane. Ja zwykłem zwijać się embrionalnie. Noba, nie ma nieba, noba. Te ręce, które łaskawie podają rybę na talerz, tudzież polędwiczkę drugiej świeżości i inne kotlety, niech spierdalają. Te ręce, które zawsze oblekają się w folię niczym wzdechłą rękawiczkę, by usunąć zawartość kuwety, niech spierdalają. Te ręce, które bezwzględnie ściągają w środku serialu dla niepełnosprawnych kota z fotela i przenoszą go na... Niech spierdalają. Te ręce, które znienacka rzucają piłką o ścianę, jakby już bardziej zabawnych zabawek nie było niż ona. Niech spierdala. Te ręce, które... Chodź, kotku, się pieścić. Te ręce, które... On nie chce się pieścić. I te, które... Czy on będzie się pieścić? Niech spierdalają. Innymi słowy, ja, kot oryginalny i bardziej autyk niż artysta, mówię wam z wysokości szafki na pół buty. Noba.